Otwórzmy przypowieści Salomona, 31 rozdział. I przeczytamy fragment od 10 wiersza do 31. Przypowieści Salomona, 31 rozdział od wiersza 10. Strona 732. Z warszawskiego przekładu. Dzielna kobieta, trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnicę, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono, otwiera swą dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycie, jej szata jest z purpury i z bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany. Zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Do tego miejsca. Chciałem zabrać was dzisiaj w taką podróż, może niedługą, ale w podróż poszukiwania. Poszukiwanie. Kiedy patrzymy się na ten fragment, możemy widzieć tutaj takie słowa w tym 10 wierszu. Dzielna kobieta, trudno o taką. W innym przekładzie możemy znaleźć słowa, które mówią: któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. I kiedy myślimy o tych słowach, to możemy z dwóch stron spojrzeć na to, co Salomon tutaj nam przytoczył. Z jednej strony ten fragment może być takim przymiarem stanowiącym pewien wzór, do którego odnosi się kobieta, gdy chce zobaczyć, jaka powinna być. I jest to dobry kierunek, jest to właściwy kierunek, bo słowo wielokrotnie nas zachęca, a przynajmniej jeden raz, do tego, żeby człowiek patrzył się do słowa i patrzył się jak do zwierciadła. Przyglądał się w nim i zmieniał swój wygląd. Zmieniał swoje zachowania. I z jednej strony może to być przymiar, właśnie taki stanowiący pewien wzór, a z drugiej strony może być pewną zachętą do poszukiwania kobiety, a konkretniej żony. I myślę, że ogólnie, kiedy myślimy o poszukiwaniach, kiedy szukamy czegoś, to jest to związane z pewnym wyrzeczeniem, z pewnym poświęceniem, z pewnym poświęceniem czasu i zaangażowania. Kiedy chcemy znaleźć samochód, który nie jest jakimś takim wrakiem, tak, to jednak wymaga to poświęcenia czasu, żeby sprawdzić, czy osoba, która chce nam sprzedać ten samochód, mówi rzeczywiście, że ten samochód jest taki wspaniały, jaki nam zachwala. Bo może okaże się, że jest bardzo, bardzo dziurawy, że może okaże się, że jest bardzo zardzewiały. Więc kiedy szukamy samochodu, poświęcamy czas. Dokładamy starania. Kiedy szukamy innej rzeczy, to tak samo. Potrafimy pojechać na drugi koniec Polski albo poza granicę, żeby coś znaleźć dobrego, takiego wyjątkowego, takiego coś, co nie spotyka się od tak po prostu w zasięgu ręki. I kiedy patrzymy się na te słowa Salomona, to możemy widzieć, że Salomon wychwala tę jedyną kobietę. Jest napisane w 29 wierszu, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Więc kiedy patrzymy się na słowa Salomona, to możemy zobaczyć, że Salomon wychwala jakąś szczególną kobietę i doprowadza do zainteresowania, do takich poszukiwań właśnie przez mężczyzn, kobiety czy konkretnie żony. I teraz, kiedy pomyślimy sobie, kiedy myślałem o tym, jak zatytułować, jak dać temat, jaki dać temat temu, tej usłudze, temu kazaniu, to z jednej strony mógłbym powiedzieć, wybierzmy się, tak, poszukiwania żony, ale kiedy dałbym taki temat, to wiele osób powiedziało, ale ja nie szukam żony, tak? Ja nie szukam żony, nie chcę szukać żony, jestem sam i wybrałem taką drogę i chciałbym iść w tym kierunku. Więc kiedy tak przyglądałem się temu fragmentowi, to jednak tą drugą część chciałbym zostawić wam, żebyście sami odpowiedzieli, czego w życiu szukacie. Z jednej strony ten fragment opisuje nam wielką mądrość i moglibyśmy powiedzieć, że jest to wyruszenie w poszukiwaniu mądrości, a z drugiej strony możemy odnieść to jako wyruszenie w poszukiwaniu żony. I Salomon wychwala tę jedyną, szczególną kobietę i pokazuje ją jako perłę. W innym tłumaczeniu może być rubin, czyli coś, co jest wyjątkowe, coś, co jest szczególne, coś, co nie jest w powszechnym obiegu, tak? Coś, co osoba, żona czy kobieta, która jest wyjątkowa, której nie da się tak napotkać po prostu od wychodząc na ulicę i tu, i w lewo popatrzymy się i jest to takie jak srebro za czasów Salomona, powszechne. I tak tu właśnie Salomon przyrównuje kobietę cnotliwą jako wyjątkową, szlachetną, nieprzeciętną, jako coś, co jest szczególnego. I kiedy pomyślimy o właśnie takich kobietach, to możemy zobaczyć, że rzeczywiście są miejsca, gdzie zbiera się więcej takich szczególnych, wyjątkowych kobiet. I jest to na przykład Kościół, gdzie można zobaczyć, gdzie można spotkać wiele częściej. Że nie jest to coś, co jest już tak nie do odkrycia. I przypowieści Salomona są taką szczególną księgą, która jest trochę jak legenda mapy, gdzie objaśnia symbole, gdzie jest takim tekstem, który objaśnia symbole, które występują w tej księdze. I na początku tej księgi, w pierwszym rozdziale, możemy przeczytać takie bardzo ważne słowa, które wprowadzają nas do, dają takie nastawienie do tego, w jaki sposób powinniśmy czytać ten fragment. I napisane jest od 5 wiersza, 1 rozdziału. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie słowa mędrców i ich zagadki. I to właśnie, o czym tutaj jest napisane, to mamy takie wyjaśnienie już na początku, że te przypowieści Salomona są po to, żebyśmy mogli pewne rzeczy rozkodować. Są takim jakby kodem, które pozwalają nam zrozumieć to, co się będzie działo w tej księdze i dlaczego to jest właśnie w ten sposób zapisane. I tak jak legenda mapy służy po to, żebyśmy mogli ją lepiej czytać, tak samo słowa, te przypowieści Salomona są po to, żebyśmy mogli odkryć, co jest w Słowie Bożym zawarte. Żebyśmy mogli zrozumieć coś więcej, nie tylko w sposób dosłowny, ale żebyśmy mogli zrozumieć przypowieści i przenośnie, które są ukryte często bardzo głęboko. I kiedy patrzymy się na Księgę Przypowieści Salomona, możemy zobaczyć w niej różne kobiety. Różne kobiety, które nie zawsze są odzwierciedleniem tej prawdziwej kobiety, aczkolwiek często jest to uosobienie, uosabia się w kimś, ale kiedy patrzymy się na kobiety w przypowieści Salomona, to możemy widzieć takie ukryte rzeczy. Kiedy mowa jest o kobiecie, to mowa jest o na przykład głupocie, albo kiedy mowa jest o kobiecie, mowa jest o mądrości. I czasami może nam się tutaj mieszać ten fragment i zastanawiamy się, co jest czym. Czy tu chodzi o tą fizyczną kobietę, czy tu chodzi o jakąś przenośnię, czy tu chodzi o coś, co jest więcej, co stoi za tym. I na przykład w 9 rozdziale możemy czytać od 1 wiersza: mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów, zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół. I mamy tutaj pewną metaforę, gdzie jest opisana mądrość jako kobieta. I 13 wiersz mówi: pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. I tak samo w tym fragmencie mamy opisane coś, co jest nazwane kobietą. Nie każdy przekład pokazuje tą myśl, ale jednak Słowo Boże czy przypowieści Salomona ukazują mądrość i głupotę jako kobiety. I kiedy patrzymy się na przypowieści Salomona, ten 31 rozdział, to możemy zobaczyć, że jest to takie podsumowanie całej księgi. Jest to podsumowanie czegoś, co jest opisane na kartach w tych 30 rozdziałach jako coś, czego człowiek powinien poszukiwać. Za czym powinien wyruszyć w drogę? Na czym powinien się skupić? I W 29 wierszu czytamy: wiele jest dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Jest tutaj mowa o tym, że jest wiele kobiet. Niektóre są piękne, niektóre są wdzięczne, ale jest coś w tym szczególnego. Jest jedna niesamowita, wyjątkowa. Ktoś, kto jest mądry. Ktoś, kto jest niesamowicie mądry. Ktoś, kto przewyższa. Septuaginta przedstawia to w ten sposób, czyli to jest greckie tłumaczenie hebrajskiego. Wiele córek zdobyło bogactwa. Wiele działało z talentem, ale ty masz pierwszeństwo. I nie wiem, czy to rozjaśniło, ale myślę, że powinno w jakiś sposób pokazać nam, że Pan Bóg ma wiele córek. To jest przenośnia. Jest piękno, ale jest też mądrość. I często piękno i mądrość są widoczne. Doświadczamy tego. Możemy widzieć, że Bóg, kiedy stworzył ziemię, kiedy stworzył świat, to uczynił to dobrym. Uczynił to bardzo dobrym. Co za tym idzie? Pięknym. Kiedy patrzymy się na Boże stworzenie, możemy zachwycać się tym pięknem. Ale jest coś, co przewyższa to piękno. Kiedy patrzymy się na Boże stworzenie, możemy widzieć, że zadziałała w tym ręka, która jest mądra. Zadziałała ręka, która jest szczególna, która mądrze wszystko wykonała. I w przypowieściach Salomona też mamy fragment, rozdział poświęcony tej mądrości, gdzie jest napisane: to ja byłam tą, która stwarzała. To ja byłam tą, która na początku działała mądrze, wspaniale. I kiedy patrzymy się na piękno i mądrość, to łatwiej jest nam zrozumieć to, kiedy jest to uosobione. Kiedy patrzymy się na mądrość, możemy widzieć Chrystusa w Jego działaniu, możemy widzieć to, w jaki sposób On stwarza, to, w jaki sposób On działa, to, w jaki sposób mądrze rozdaje. Ale możemy też widzieć pewne uosobienie w nas ludziach, kiedy zaczynamy się przeglądać w tym słowie i zaczynamy szukać tego, co tak naprawdę ma wartość. Kiedy zestawiamy piękno, kiedy w ogóle myślimy o czymś, co jest piękne, to gdy myślimy o człowieku, który jest piękny, może o kobiecie, która jest piękna, to możemy sobie pomyśleć, że takiej jest łatwiej. Często osoby piękne mają otwierane drzwi. I możemy widzieć w Słowie Bożym, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, jest napisane od 15 wiersza, to jest mowa o Saraj. A gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalili ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Więc kiedy patrzymy się na piękno, to możemy zobaczyć, że piękno rzeczywiście potrafi otworzyć drzwi do jakiegoś bogactwa. Że piękno potrafi otworzyć drzwi czasami do pracy, czasami do tego, żebyśmy mogli być zaangażowani, Ale Salomon nie skupia się na tym. On mówi, jest piękno, ale piękno jest jakie? Ulotne. Jest coś o wiele, wiele bardziej wartościowego niż piękno. Coś, co zachowuje życie, coś, co daje życie. Jest to mądrość. I kiedy patrzymy się na Abrama, to możemy widzieć, że zdobył jakieś bogactwa, wzbogacił się w jakiś sposób przez tą piękną żonę, ale życia nie był w stanie ochronić. Bo możemy czytać, że czynił to Bóg, że czynił to ktoś, kto czuwał nad tym wszystkim i kto prostował jego drogi. Więc możemy w naszym życiu trapić się tym, że nie jesteśmy jacyś piękni, że nie jesteśmy jacyś przystojni, że nie mamy tego czegoś, że po prostu tacy przeciętni. I Salomon mówi, to nie jest powód do trapienia. To nie jest powód do tego, żeby się trapić, żeby myśleć o tym, dlatego że te rzeczy są ulotne. One przemijają, nie mają trwałej wartości tutaj na ziemi, ale jest wywyższenie mądrości, czyli tego, co jest ponad tym wszystkim, co jest o wiele, wiele bardziej wartościowej. I wiele kobiet radzi sobie wspaniale. Potrafi używać swojego piękna do tego, żeby zdobyć coś w życiu, żeby zdobyć pracę, żeby ułożyć się w życiu. A jednak Salomon mówi, jest coś o wiele, wiele bardziej wartościowego. Jest to mądrość. Piękno jest ulotne, przemija, a wdzięk czasami może być zwodniczy. Napisane jest w 31 wierszu: oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. I czytamy tutaj: dajcie jej z owocu jej rąk. Czyli pozwólcie jej działać. Pozwólcie, by mądrość wydała owoc. Pozwólcie, by mądrość mogła zadziałać. Niech jej czyny chwalą ją. Same uczynki będą ją chwalić. I rzeczywiście, kiedy przyglądamy się temu, to możemy zobaczyć, że kiedy postępujemy mądrze, kiedy postępujemy w sposób Chrystusowy, to same czyny, same uczynki wpływają na to, ta mądrość jest w stanie sama się obronić. Jest napisane, nie chwalą ją w bramach. Czym były bramy w Izraelu? Bramy były miejscem wchodzenia do obozu. Były miejscem wchodzenia do miejsca zamieszkania. Brama była miejscem wejścia do... Była wejściem do miejsca spotkań. Brama była miejscem sądów. Brama była miejscem wejścia do handlu i kupiectwa, czyli dzisiejszej naszej pracy. I możemy rzeczywiście ten fragment odnieść do kobiety jako żony i szukać tego w żonie. I to jest bardzo dobry kierunek, poszukiwać tego w żonie. Jest to takie, myślę, podstawowe znaczenie, ale gdy odczytujemy to w kontekście Księgi Przypowieści Salomona, to możemy widzieć, że jest to wielkie właśnie to podsumowanie mądrości na końcu tej księgi. I możemy zobaczyć, że jak bardzo wychwalana jest mądrość w życiu. Jak bardzo wychwalana jest mądrość, kiedy ktoś się do niej zbliży. Kiedy ktoś jest w takiej relacji jak mąż, kiedy ktoś jest jej w posiadaniu, bo dokładnie takiego słowa używa tutaj. Pozwólmy działać mądrości w naszym życiu, a zobaczymy, że mądrość w naszym życiu będzie wywyższona. I to wywyższenie będzie w każdym miejscu. Kiedy patrzymy się o te bramy, kiedy patrzymy się na te bramy, to możemy widzieć, że jaka jest mądrość? Ona jest w każdym miejscu. W miejscu zamieszkania, tam gdzie mieszkamy, w rodzinie, potrzebna. W miejscu spotkań, w miejscu sądzeniu, czy w wydawaniu jakichś decyzji, jakieś spory. I one znajdują się nie tylko w rodzinie, ale i poza, w pracy, wszędzie. I w handlu. I kiedy patrzymy się na te słowa wychwalające mądrość, to możemy rzeczywiście widzieć mądrość uosobioną w kobiecie, w swojej żonie, ale i nie tylko. Kiedy myślimy o pewnym przymiarze, tak jak na początku wspomniałem, że patrząc się na ten fragment, kiedy kobieta patrzy się na ten fragment, może widzieć w tym wielki wzór do naśladowania. I ten wzór do naśladowania powinien być w naszym życiu. My, jest napisane, że Chrystus jest mądrością. I my w naszym życiu z jednej strony powinniśmy szukać wzoru do naśladowania, wzoru do tego, jak żyć, jakim być. I niezależnie od tego, czy jesteśmy skupieni na tym naszym miejscu zamieszkania, rodzinie. I niezależnie od tego, czy mamy jakieś relacje społeczne z ludźmi. Niezależnie od tego, czym się zajmujemy w pracy, to powinno stanowić dla nas przymiar. I do tego ta przypowieść Salomona nas zachęca. Z drugiej strony jest to zachęta do właśnie poszukiwania Chrystusa, do poszukiwania tej mądrości, która jest w Chrystusie. Jest napisane, Chrystus jest mądrością. Obszary działania mądrości Bożej. Czytaliśmy, że jest to brama, która jest rodziną, która jest miejscem zamieszkania. I czytamy od 13 wiersza takie słowa: dba o wełnę i len, pracuje żwawo swoimi rękami, podobna jest do okrętów handlowych i z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, lampa jej nie gaśnie. Nie boi się śniegu, ani domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. I rzeczywiście, kiedy myślimy o mądrości, która jest w Chrystusie, to możemy widzieć, że już nie potrzebujemy szukać innej możliwości, innych drzwi do tego, żeby nam otwierało drogę działania. Już nie potrzebujemy piękna do tego, żeby funkcjonować, żeby pootwierać drzwi, które są pozamykane. Żeby dostać się do serca dzieci, żeby dostać się do serca współmałżonka. Dlatego, że jest coś o wiele, wiele bardziej wartościowego. Napisane jest, że o kolejnej bramie, jest to miejsce spotkań, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a biedaka do biedaka wyciąga swoje ręce. I to jest właśnie to, że kiedy mądrze żyjemy, kiedy żyjemy w mądrości, nie depczemy innych ludzi. Kiedy żyjemy w mądrości Bożej, kiedy żyjemy w Chrystusie, kiedy już znaleźliśmy Chrystusa, tą mądrość, to nie zamykamy się przed tymi, którzy nie mają. Kolejna rzecz, miejsce sądów. Gdy otwiera usta, mądrze mówi, a jej język wypowiada dobre rady. I to jest wspaniałe, że nawet miejsce sądów nie odnosi się tylko do jakiegoś miejsca, czy to jest kościół i jest grupa starszych, która tylko rozsądza, ale sprawa sądów odbywa się wszędzie. I w obszarze rodziny, i w obszarze pracy, w obszarze całego naszego życia. To, co jest najważniejsze w tym fragmencie, to to, że Salomon, opisując dzielną kobietę, to w jaki sposób wygląda, opisuje mądrość. Jaka jest? I to nas właśnie skłania do tego, żebyśmy jako ludzie chcieli znaleźć w tym siebie, czyli tak jak kobieta czytająca ten fragment, chciałaby znaleźć siebie w tym wszystkim. I żebyśmy potrafili znaleźć w tym Chrystusa, jaki jest Chrystus, i zrobić do tego przymiar, czy rzeczywiście ja jestem taki. Także pozornie ten fragment może nam się wydawać, że on mówi tylko o kobiecie, że on się dotyczy tylko kobiety. Natomiast sprawa jest taka, że łatwiej jest nam myśleć w ten sposób o kobiecie, dlatego że kiedy mężczyzna, mówię nie zawsze, ale kiedy mężczyzna od początku ksiąg myślał o kobiecie, to myślał w kontekście jakiegoś pożądania, chęci wzięcia do siebie, sprowadzenia. I to łatwiej jest nam odczytać, kiedy myślimy o mądrości, że chcielibyśmy tego. Chcielibyśmy ściągnąć do siebie, chcielibyśmy być tak blisko, chcielibyśmy ją mieć. Cały czas, gdziekolwiek się nie udajemy. Więc znajdujmy w tym uosobienie, znajdujemy w tym fragmencie uosobienie Chrystusa, to jak działa, jaki jest, jak wygląda, jak się zachowuje, jak żyje. Możemy znaleźć uosobienie w nas. Więc jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nie zbliżyła się do mądrości. Jeżeli jesteś osobą, która nie zbliżyła się do Jezusa Chrystusa, do Pana Jezusa Chrystusa, to ten fragment jest takim miejscem, które powinien zachęcić nas do tego, żebyśmy chcieli szukać. Chcieli mieć taki klucz, którym będziemy mogli otwierać drzwi, które znajdą się w naszym życiu. Czasami w głupocie potrafimy uderzać głową w mur cały czas, w drzwi i zastanawiamy się, dlaczego one się nie chcą otwierać. A po prostu żyjemy niezgodnie ze Słowem Bożym. A Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy chwycili za klucze i mogli pootwierać drzwi, te, które są pozamykane w naszym życiu. Więc, moi drodzy, z jednej strony poszukujmy Chrystusa jako tego jedynego, tego mądrego. A z drugiej strony chciejmy być jak On. Chciejmy się dostosować do Jego wzoru. I tym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Amen.